Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Audycja Głos Krakowa, przy mikrofonie Franciszek Mróz. W przededniu uroczystości Wszystkich Świętych goszczę dzisiaj w murach Pałacu Arcybiskupów Krakowskich w Krakowie. I będę rozmawiał z księdzem doktorem Andrzejem Scomberem, referentem do spraw kanonizacyjnych archidiecezji krakowskiej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Księże doktorze, spotykamy się przed uroczystością Wszystkich Świętych, aby porozmawiać o świętych i błogosławionych, czczonych w Krakowie i w naszej archidiecezji, ale także o pracy księdza doktora w referacie do spraw kanonizacyjnych. Na wstępie może warto przypomnieć naszym radiosłuchaczom, że znajdujemy się w miejscu w Krakowie, które zajmuje szczególne, wybitne miejsce w tej przestrzeni sakralnej, pielgrzymkowej Polski, a nawet świata, z tego względu, że mamy tutaj ogrom miejsc kultu, grobów, relikwii świętych i błogosławionych. O tym pisał m.in. mówił Giovanni Paolo Mucante pod koniec XVI wieku, kiedy odwiedził Kraków i powiedział, gdyby nie było Rzymu, wtedy Kraków byłby Rzymem.
Spróbuję, panie redaktorze, zrobić takie terenarium po naszym mieście, bo rzeczywiście Kraków to miasto kościołów i świętych. Centrum miasta to niewątpliwie Wzgórze Wawelskie. I tam trumna świętego Stanisława z jego relikwiami, z relikwiami świętego Wacława i świętego Floriana, a także kaplica dedykowana błogosławionemu biskupowi krakowskiemu Wincentemu Kadłubkowi. Trzeba także pamiętać, że do świętości w murach tej katedry, jednej z najsłynniejszej katedry Polski i w cieniu Zamku Wawelskiego dorastał do świętości królewicz Kazimierz, którego relikwie spoczywają w Wilnie. Schodząc z zamku i z katedry wchodzimy na ulicę Grodzką, czyli na, mówimy, Via Regia, na Drogę Królewską. Ona wprawdzie zaczyna się od świętego Floriana i prowadzi na Wawel, ale my pójdziemy drogą odwrotną. Spotykamy po prawej stronie ulicy Grodzkiej kościół świętych Piotra i Pawła albo Kościół Wszystkich Świętych. I tam mamy trumnę z doczesnymi szczątkami, bo jeszcze nie jest błogosławionym, ale jeden z najbardziej znanych Polaków, jezuitów, jego nawet komuniści nie wykreślili z podręczników, ksiądz Piotr Skarga, którego proces trwa aktualnie w Stolicy Apostolskiej. Przechodzimy dalej tutaj na teren parafii Wszystkich Świętych do kościoła Trójcy Świętej. I możemy pomodlić się przed relikwiami świętego Jacka Odrowąża z zakonu dominikanów. A po drugiej stronie, wchodząc do kościoła ojców franciszkanów po lewej stronie, możemy uklęknąć i przedstawić łaski Panu Bogu, wzywając stawiennictwa błogosławionej Salomei. W kurii metropolitalnej w kaplicy arcybiskupów krakowskich znajdują się relikwie świętego Jana Pawła II. Duża fiolka jego krwi, którą ofiarował poprzedni biskup, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, pozostawił ją tutaj jako świadectwo obecności kardynała Wojtyły i świętego Jana Pawła II w tym miejscu, gdzie dzisiaj się znajdujemy. Przechodzimy do kościoła mariackiego, jesteśmy na rynku. Wprawdzie nie ma grobu, ale w podziemiach spoczywają też jeszcze doczesne szczątki Świętosława Milczącego z XV wieku, mansjonarza kościoła mariackiego. A na terenie parafii mariackiej możemy nawiedzić groby dwóch błogosławionych. W kościele Sióstr Prezentek przy ulicy Świętego Jana grób, relikwie błogosławionej Zofii Czeskiej z Maciejowskich, założycielki pierwszej katolickiej szkoły dla dziewcząt Rzeczypospolitej. A dwie ulice dalej, w kościele świętego Marka, niedawno beatyfikowany, błogosławiony Michał Giedroyć. Później, wracając od świętego Marka, wchodzimy już na teren parafii świętej Anny, kościół uniwersytecki. A tam przede wszystkim trzech świętych. Oczywiście w centrum jest święty Jan Skent z pięknym mauzoleum. Profesor Akademii Krakowskiej, to jest XV wiek, i współcześni święci, profesor Politechniki Krakowskiej, czcigodny sługa Boży Jerzy Ciesielski i czcigodny sługa Boży biskup Jan Pietraszko, niegdyś proboszcz tej parafii. Na terenie świętej Anny znajdują się także siostry Felicjanki przy ulicy Smoleńsk i tam możemy pomodlić się przy relikwiat błogosławionej Angelii Truszkowskiej. Chciałbym jeszcze dopowiedzieć, żeby proboszcz Mariacki do mnie nie miał pretensji, a zwłaszcza siostry Duchaczki, że w kościele świętego Tomasza przy ulicy Szpitale tuż przy kościele mariackim są doczesne szczątki czcigodnej służebnicy Emanueli Kalb. Ci czcigodni oczekują tylko i aż na to, że Pan Bóg da znak poprzez cud. Jeżeli te cuda się wydarzą i zostaną udowodnione, zostaną oni błogosławionymi, a oni są już w kościele. I jeszcze u świętej Anny, chcę dopowiedzieć, jest kościół Siustercanek, a tam relikwie błogosławionej Klary Szczęsnej, współzałożycielki sercańskiego zgromadzenia sióstr.
Księże doktorze, wspomniał ksiądz właściwie o tym centrum Krakowa, ale jeszcze musimy powiedzieć też o miejscach, które są poza centrum Krakowa, jak oczywiście Łagiewniki, kościół Ecce Homo. I ta lista byłaby bardzo długa, żeby je wymieniać.
Natomiast... Ja myślę, że to by nam zajęło całą audycję. Brat Albert przy ulicy Woronicza i błogosławiona Bernardyna Jabłońska, Łagiewnika, święta siostra Faustyna. W Czernej mamy świętego Rafała Kalinowskiego i tak dalej, i tak dalej. Kraków i diecezja krakowska świętymi stoi.
Tak, ale też możemy, myślę, może śmiało powiedzieć, że opatrzność Boża pozwoli, to ta lista świętych i błogosławionych będzie się powiększać.
W Krakowie od 15 lat jest taka niepisana zasada, że jeden proces skończymy, jest on zwieńczony beatyfikacją lub kanonizacją i jeden zaczynamy. I przez te 15 lat to normę udaje się wykonać. Najprawdopodobniej zostanie zakończony w przyszłym roku proces męczenników augustiańskich, co już zapowiadam, a rozpocznie się z kolei proces rodziców świętego Jana Pawła II, Karola Seniora Wojtyły i jego żony Emilii Skaczorowskich.
Księże doktorze, święty Jan Paweł II mówi w Watykanie w roku 1982 takie piękne słowa: chociaż świętość rodzi się w człowieku z Boga samego, to równocześnie po ludzku biorąc przechodzi ona od człowieka do człowieka. W ten sposób też możemy powiedzieć, że święci rodzą świętych.
To jest rzecz oczywista. Człowiek nie żyje na pustyni. Człowiek nie jest samotną wyspą. Człowiek żyje w konkretnej rzeczywistości. To może przedstawię na przykładzie kolejnych świętych krakowskich, których nie wymieniłem z racji tego, aby nie przedłużać odpowiedzi na pierwsze pytanie. To jest wiek XV, Felix Seculum Krakowie, szczęśliwy wiek Krakowa. Wspomniałem już o profesorze Janie Skent i mansjonarzu z kościoła mariackiego Świętosławie Milczącym. Ale do tej grupy, i o Michale Giedroyciu też wspominają, ale do tej grupy jeszcze należą święci z krakowskiego Kazimierza i ze Stradomia. Więc na Stradomiu mamy w tym samym czasie żyjącego świętego Szymona z Lipnicy, a później mamy świętego Stanisława Kazimierczyka w kościele Bożego Ciała, wielkiego kaznodzieje, czciciela Najświętszego Sakramentu, człowieka, który pierwszą aptekę założył na krakowskim Kazimierzu, a naprzeciwko nim kościół świętej Katarzyny z relikwiami błogosławionego, jeszcze niepotwierdzonego, ale zwanego błogosławionym Izajasza Bonera z zakonu Augustianów. To jest XV wiek. A teraz to już jest jakby potwierdzone przez Kościół. Mówi się o tym wieku szczęśliwy wiek Krakowa, Felix Seculum Krakowie. Czy o XX wieku nie będzie można było tak powiedzieć? No, żył tu najbardziej rozpoznawalny święty, jakim jest Jan Paweł II, ksiądz, kardynał, arcybiskup Karol Wojtyła. Żyła tutaj w tym mieście, wprawdzie oni się nie znali ze sobą, ale w XX wieku święta siostra Faustyna. Znali się doskonale z Karolem Wojtyłą, błogosławiona Hanna Chrzanowska i sługa Boży Rudolf Warzecha, już sięgamy znowu do Wadowic, karmelita. Czyli świętość jest taka, no zaraźliwa to jest niewłaściwe określenie, ale świętością można kogoś zarazić. I ci ludzie patrząc post factum, widać, jak wzajemnie ich życie przenikało, tak jak Pan Bóg prowadził, że wspólnie dorastali do świętości, wspomagając wzajemnie siebie.
Księże, doktorze, wiemy także, że mamy tu informację już w ostatnich dniach, że 7 czerwca kolejnego roku odbędzie się beatyfikacja księdza prymasa tysiąclecia i też wiemy, jak się wspomniał przed sekundą, że episkopat wyraził zgodę na rozpoczęcie przez archidiecezję krakowską procesu beatyfikacyjnego rodziców Jana Pawła II, Karola Wojtyły i Emilii Skaczorowskich. Proszę powiedzieć, jak wygląda taki początek takiego procesu? Jak wygląda proces wyniesienia osoby, która umiera w opinii świętości na ołtarze?
A więc pan redaktor już częściowo sobie udzielił odpowiedzi, co trzeba, aby rozpocząć proces. Więc warunkiem sine qua non, czyli bez którego nie można zacząć procesu, to jest właśnie opinia świętości.
Kto tu opinię wydaje?
Ludzie, to jest to santo subito, najbardziej znany okrzyk w dniu pogrzebu. I to rzeczywiście santo subito zmaga się w momencie śmierci albo w momencie pogrzebu. I stąd Kościół jest na tyle ostrożny, żeby ta opinia była oczywiście spontaniczna, ale żeby ona także była trwała. Dlatego żąda czasu 5 lat, jeżeli ta opinia jest trwała, utrzymuje się przez ten 5 lat, można rozpoczynać ten proces. To są te warunki, opinie świętości. Kiedy biskup po 5 latach, kompetentny biskup, czyli biskup miejsca śmierci, chce rozpocząć ten proces, powołuje komisję historyczną, której zadaniem jest odtworzenie krytycznej biografii na podstawie zachowanych dokumentów od momentu narodzin aż do momentu śmierci. Całe curriculum vitae, ale nie w opinii świętości, tylko to, co rzeczywiście jest prawdziwe w dokumentach. To jest bardzo rzecz ważna, bo czasami może się zdarzyć tak, że są pewne dokumenty, które dyskwalifikują kandydata, aby był prowadzony jego proces. Jeżeli ten kandydat do procesu, bo na razie w tych kategoriach mówimy, pozostawił jakieś pisma, przynajmniej wydane drukiem, ale też osobiste, należy je poddać cenzurze kościelnej. Powołuje się przynajmniej dwóch niezależnych, niewiedzących o sobie, dwóch cenzorów, których zadaniem jest sprawdzenie tych pism co do czystości wiary katolickiej i obyczajów chrześcijańskich. Jeżeli te dwie komisje nie znajdą nic przeciwnego, wtedy przedstawia się, tak jak to było w przypadku rodziców świętego Jana Pawła II, o czym media poinformowały, sylwetkę kandydatów episkopatowi kraju. Czy któryś z księży biskupów nie ma jakichś zastrzeżeń, bo może się okazać, że żył na południu Polski, później przeniósł się na północ, no i tam bardzo świątobliwie żył, ale to raczej było życie pokutnika, a nie świętego, bo na południu jako młody człowiek nie za bardzo kwalifikuje się do tego, aby być przykładem życia chrześcijańskiego i być przykładem świętości, co nie oznacza, że nie można się nawrócić. Jeżeli ta opinia, żeby nie przedłużać, ta opinia biskupatu jest pozytywna, to dołączoną opinią episkopatu kompetentny biskup zwraca się do Stolicy Apostolskiej, aby ta wydała mu pozwolenie. I znów w Stolicy Apostolskiej 9 kongregacji zastanawia się nad tym, czy tam nie ma zastrzeżeń co do kandydata. Jeśli nie ma, Stolica Apostolska, konkretnie Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, wydaje tak zwane nulla osta, czyli nie mamy żadnych zastrzeżeń, aby ten proces mógł być prowadzony w danej diecezji przez kompetentnego biskupa. I wtedy dopiero biskup powołuje trybunał, którego celem jest zebranie świadków życia, naocznych albo też zesłyszenia. I ten zebrany materiał komisji historycznej, opinii teologów, zeznania świadków, przetłumaczony na język włoski, zostaje odesłany do kongregacji. I to jest pierwszy etap procesu. Drugi etap, tak zwana faza rzymska, polega na opracowaniu positio causae, czyli dokumentu, który będzie udowadniał ze zebranego dokumentacji diecezjalnej heroiczność, stud albo męczeństwo. I później poszczególne komisje papieskie zajmują się już sługą Bożym i przedstawiają Ojcu Świętemu jako swoją opinię. Ostatecznym decydentem jest tylko i wyłącznie Ojciec Święty, nikt inny. Wszystkie komisje, włącznie z Komisją Biskupów i Kardynałów, są gremiami opiniotwórczymi. Oni tylko podają Ojcu Świętemu swoją opinię, ale decyzje w sumieniu podejmuje tylko i wyłącznie Ojciec Święty. I jak mówi wielki prawnik Prosper Lambertini, Benedykt XIV, papież musi sobie urobić przynajmniej moralną pewność, że ktoś rzeczywiście żył ponadprzeciętnie, czyli żył heroicznie, albo że rzeczywiście podniósł śmierć męczeńską za wiarę.
I na którym etapie ta dana osoba nazywana jest sługą Bożym?
Może tu to bardzo dobre pytanie, żeby rozróżnić taką dystynkcję.
Tak jest.
Kiedy rozpoczyna się proces, czyli powołuje się komisję historyczną, powołuje się cenzorów teologów, przedstawia się to stolicy apostolskiej i episkopatowi danego kraju, to cały czas musimy mówić w kategoriach kandydat do procesu. Kandydat do chwały ołtarza. Kiedy jest zgoda stolicy apostolskiej, to wtedy przysługuje temu kandydatowi, kandydatce tytuł sługa Boży. Kiedy udowodni się heroiczność cnót, przysługuje tytuł czcigodny sługa czy służebnica Boża. Kiedy udowodni się cud, jest błogosławiony, kiedy jest kolejny cud, jest święty. W przypadku męczenników można prosić Ojca Świętego o dyspensę od cudu i po udowodnieniu męczeństwa za wiarę, wtedy nie tytułuje się czcigodny sługa Boży, męczennik, tylko od razu przystępuje się do beatyfikacji, czyli jest błogosławiony.
Księże doktorze, znalazłem taką informację też, że na tym etapie procesu jest mianowany kolejny taki urzędnik trybunału, nazywa się on promotorem sprawiedliwości, czasami jest określany jako adwokat diabła. Jakie są jego zadania?
Uśmiecham się, bo nie ma dziennikarza, który by o to nie zapytał. To jest taka kaczka dziennikarska wszystkich, kto, no jak diabeł w procesie, no nazywany adwokat diabła. Otóż proszę Państwa, kiedy przychodzi zgoda ze stolicy apostolskiej, to co wspominałem, to nulla osta, kompetentny biskup powołuje trybunał. Może mu sam przewodniczyć, ale najczęściej powołuje w swoje miejsce delegata. I pierwszy urzędnik, który odpowiada za prowadzenie procesu, po biskupie oczywiście, jest jego delegat, delegat biskupa. Następnie powołuje się promotora sprawiedliwości, czyli takiego prokuratora sprawy, który będzie czuwał nad tym, aby proces był prowadzony, a nie robiony, żeby były zachowane wszystkie normy procesowe oraz żeby zebrano wszystkie materiały dowodowe, zarówno pro, jak i kontra świętości, i jest powoływany notariusz albo notariusze, którzy to wszystko spisują. Więc zadaniem promotora sprawiedliwości, bo o tego urzędnika tutaj chodzi, jest czuwanie nad zachowaniem norm procesowych i tego, aby proces był rzetelnie i uczciwie przeprowadzony.
Wspomniał ksiądz, że w naszej archidiecezji taki jest piękny zwyczaj, że kończy się jeden proces i właściwie w tym czasie też trwają inne procesy i intensyfikuje się kolejny proces. Właśnie jakie obecnie toczą się w naszej krakowskiej archidiecezji procesy beatyfikacyjne i procesy kanonizacyjne?
W sumie archidiecezja krakowska prowadzi blisko 40 procesów. Nie będę ich wszystkich wymieniał, bo oczywiście na różnym etapie. Bo po procesie mówi się jako zakończonym dopiero w momencie, kiedy następuje kanonizacja. To jest jakby zwieńczenie całego procesu, bo proces jest nazywany procesem kanonizacyjnym, chociaż rozróżnia się proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny, bo pierwsza część prowadzi do beatyfikacji, a później do kanonizacji sługi Bożego, czy czcigodnego sługi Bożego. Z tych najbardziej znanych procesów, to już wspomniałem, kończący się proces męczenników augustiańskich z II wojny światowej, proces księdza Józefa Kurzei, proboszcza z Miszczejowic, który niestety boleje nad tym, ale no przedłuża się w diecezji, proces sługi Bożego księdza Michała Rapacza, który jest już bardzo zaawansowany w Rzymie. To jest pierwsza ofiara komunizmu, proboszcz Spok, zamordowany przez bojówki komunistyczne w 1946 roku. No i rozpocznie się proces rodziców świętego Jana Pawła II. Prowadzimy także proces spoza naszej diecezji, hrabiego Janosa Esterházyego z Węgier. rozpoczął się w marcu tego roku. Ponieważ poprzez swoją rodzinę był związany z arcydiecezją, bo arcybiskup Ołomuńca, który był kompetentny, poprosił księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, aby ten proces prowadził. Pomagaliśmy w procesach i pomagamy w procesie biskupa Szelążka z Torunia.
Księże doktorze, a proszę powiedzieć, jakie są księdza zadania właśnie jako referenta do spraw kanonizacyjnych?
Najczęściej tą funkcję przez wiele lat pełnili przy arcybiskupach krakowskich zakonnicy. Wspomnę tutaj świętej pamięci ojca Wojciecha Zmarza, księdza Stefana Ryłko, wielce zasłużonego dla naszej archidiecezji. Od 15 lat zajmuje się nim ksiądz diecezjalny. Dlaczego to jest takie ważne, aby ksiądz diecezjalny? Ponieważ wiadomo, każdy zakon jakby promował swoich świętych. A teraz powstał referat za kardynała Macharskiego do spraw kanonizacyjnych, który koordynuje wszystkie procesy i udziela pomocy prawnej wszystkim, którzy o nią proszą. Tak jak już także wspomniałem, nawet poza granicami diecezji, poza granicami kraju. To jest pierwsze zadanie tego referatu. Koordynacja i pomoc prawna wszystkim, którzy chcą prowadzić procesy. Nadto najczęściej występuje, zaczynałem jako notariusz, tak terminowałem, uczyłem się troszkę u księdza profesora Ryłki. Później przesuwałem się jakby w tej hierarchii procesowej i trybunału. W wielu procesach byłem promotorem sprawiedliwości, tym nieszczęsnym adwokatem diabła, ale nie miałem nic wspólnego do czynienia z diabłem. Nic takiego sobie nie przypominam, tylko dbałem o to, żeby proces był uczciwie i rzetelnie prowadzony. A teraz najczęściej pełnię funkcję delegata księdza arcybiskupa w prowadzonych procesach.
Księże doktorze, czy można powiedzieć, że w trakcie takiej pracy w referacie zaprzyjaźnia się ksiądz doktor z kandydatem na ołtarze?
O tak, bardzo, bardzo. Czasami nie bezinteresownie. Mam swoje prośby, które ofiaruję. Podzielę się tym. Wielki dług do spłacenia mam księdzu skardze. Kiedy miałem taką trudną sytuację, powiedziałem, ja ci ten proces zakończę dość szybko, na twoje urodziny, ale pomóż mi w tym i w tym. No i dość skutecznie pomógł, bardzo skutecznie. I to jest taki namacalny dowód. Oczywiście wielka przygoda to był proces, wtedy się dopiero tego uczyłem. To był proces Ojca Świętego. Pomagałem księdzu biskupowi świętej pamięci, biskupowi Pieronkowi, Tadeuszowi Pieronkowi. To przy nim terminowałem, byłem jego uczniem jako kleryk, jako seminarzysta. Później właśnie prowadziłem z nim ten proces jako sędzia pomocniczy. To trzeba byłoby osobną audycję nagrać, która by też wyjaśniła, jak to było naprawdę z tym procesem Jana Pawła II, bo prasa, dziennikarze prześcigiwali się w wiadomościach. Czasami czytałem to i tak się pod nosem uśmiechałem. Nie mogąc nic powiedzieć, bo każdy członek Trybunału jest zobowiązany do
już
tajemnicy.
Teraz, już teraz się wpisuję na taką rozmowę do księdza doktora, dobrze? Ale przerwałem myśl, bardzo proszę.
To na pewno pamiętam też taką sytuację z błogosławionym Jakubem Strepą, z Jakubem Szczemie. Też prosiłem o zdrowie dla kogoś, otwierając jego relikwiarz na Wawelu. Teraz jego relikwie spoczywają w katedrze lwowskiej. I takich przykładów, o których nie chcę ich upubliczniać, bo są związane z konkretnymi osobami, a każdy, kto przychodzi do referatu, ma zagwarantowany sekret, przynajmniej zawodowy. Sekret zawodowy, że jeżeli nie zgodzi się na to, nic nie jest upubliczniane bez jego zgody. To też jest cecha tych procesów. Często właśnie dziennikarze chodzą po omacku z tego też powodu, albo się wściekają, dlaczego nam są niepodawane informacje. Ale na pewno, kiedy tłumaczę im, a gdyby to pana, panią dotyczyła taka bardzo osobista sprawa, umiera pani ktoś, dziecko choruje i czy pani by się chciała, żeby cała Polska słyszała o tej sytuacji, wtedy rozumieją, że są pewne rzeczy, ich granice, że dalej nie można przekroczyć. I wchodzimy w świętość, czyli coś intymnego i ludzie, którzy zeznają o tej świętości, mają bardzo intymne, osobiste kontakty z tymi kandydatami do chwały ołtarzy.
I to jest też piękne, że za kilkanaście właściwie godzin będziemy czcić właśnie wszystkich świętych. Święty Jan Paweł II mówił w Starym Sączu takie też piękne słowa, one bardzo jakoś utkwiły mi w pamięci. Święci nie przemijają, święci żyją świętymi i pragną świętości.
Świętość zawsze aktualna, a ja bym jeszcze dopowiedział też oczywiście słowami Ojca Świętego Jana Pawła II, że święci są po to, aby nas zawstydzić. Każdy z nas, patrząc właśnie na współczesnych świętych, bo jeżeli to są święci ze średniowiecza, okresu baroku, to tak naprawdę wiele o nich nie wiemy, tak naprawdę. Ale ci współcześni święci, choćby tak jak Hanna Krzanowska, ksiądz Jerzy Popiełuszko, ksiądz kardynał Wyszyński, ojciec święty Jan Paweł II, to byli święci, którzy żyli na naszych oczach. To byli ludzie z krwi i kości. Dziś często krytykuje się ojca świętego Jana Pawła II co do niektórych nominacji czy decyzji ogólnokościelnych. Świętość nie znaczy nieomylność. Świętość to nie jest bezgrzeszność. Świętość to nie gwarantuje jakiejś takiej pewności. Świętym się staje, świętym się poprzez swoje życie, zmaganie, trudem dochodzi się do świętości, świętym się nie rodzi. Tak samo Ojciec Święty nie narodził się w Wadowicach jako święty. On w domu rodzinnym wyniósł tą świętość, którą będziemy chcieć teraz udowodnić w przypadku procesu jego rodziców. Później dorastał do świętości jako ksiądz, profesor, biskup i tak dalej. I dopiero ta świętość ukazała się. A dzisiaj wyciąga się takie różne rzeczy. To jest, ja często mówię tak, wypowiadają się ludzie na temat świętości, bo nawet takie bzdury, bo użyję tego słowa, przepraszam, to niegrzeczne, ale bzdury o dekanonizacji Ojca Świętego, świętego Jana Pawła II. To jest tak, jakbym ja się wypowiadał o budowie maszyn lotniczych albo o prowadzeniu samolotu, bo kilka razy leciałem jako pasażer samolotem. To jest mniej więcej taka wiedza tych ludzi. Tak jak ja mam wiedzę o prowadzeniu samolotu.
Bardzo księdzu dziękuję za to spotkanie, dziękuję za ten wywiad. Drodzy słuchacze, przypomnę, że dzisiaj gościłem w murach Pałacu Arcybiskupów Krakowskich w Krakowie i rozmawiałem z księdzem doktorem Andrzejem Scomberem, referentem do spraw kanonizacyjnych Archidiecezji Krakowskiej. Serdecznie pozdrawiamy.
Szczęść Boże, niech Pan Bóg błogosławi, święci opiekują się na każdy dzień.
Amen. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.